starzy i młodzi radośnie witają Bociana. Jest on bowiem na równi z jaskółką, zwiastunem wiosny. Podobnie jak jaskółka, znajduje schronienie dla siebie i dla swego gniazda pod belką stodoły lub pod dachem domu, tak samo Bocian wraz ze swym wielkim gniazdem znajduje przytułek na dachu domów lub kościołów. Tak zaczyna się rozdział książki pod tytułem Ze świata ptaków, wydanej w Warszawie w 1911 roku. Autor to W. Grube. Na okładce jest jedynie pierwsza litera imienia. Przekładu na język polski dokonała Jadwiga Borcznajnowa, a książkę znalazłam w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej. Autor pisze dalej tak. Gdzie jest gniazdo bocianie, tam piorun nie uderzy, tam nie wybuchnie pożar, głosiło stare wierzenie ludowe. Dzisiaj słusznie nazywamy to przesądem. Zachowajmy jednak dla tych naszych gości przyjazne i pokojowe uczucie, które każe nam raczej znosić pewne niewygody ze strony jaskółek i bocianów, aniżeli zakłócać im spokój w gniazdach lub, co gorsza, zabijać je nawet. Uczucie to zachowajmy i ceńmy je jako ozdobę prawdziwej, szlachetnej ludzkości. I jaskółka, i bocian są to ptaki przelotne, które za nadejściem jesieni opuszczają swoje gniazda i odlatują daleko na południe, do Afryki. Kiedy u nas w powietrzu miasto Wadów uwijają się płatki śnieżne, kiedy pola i łąki spoczywają pod śnieżnym kobiercem, kiedy błota i strumyki pokrywają się mocnym lodem, a wraz z nimi wpadają w odrętwienie żaby i jaszczurki, wówczas skwarna Afryka dostarcza tym ptakom pożywienia w dostatecznych ilościach. Wędrowcy ci nie zapominają wszakże swej północnej ojczyzny. I bocian, i jaskółka zapamiętały sobie dobrze miasto, wieś, dom lub stajnie, gdzie miały swoją kolebkę, gdzie światło dzienne po raz pierwszy ujrzały. Skoro tylko cieplejsze powiewy wiosenne zaczynają do nas przenikać, wnet jaskółki i bociany ciągną znowu na północ. Bociany mogą przylatywać do nas wcześniej od jaskółek, już w marcu, gdyż życie na mokrych łąkach, w błotach i rzekach budzi się o wiele wcześniej, aniżeli życie owadów w przestworach powietrznych. Jakże jednak różne są od siebie bocian i jaskółka, te ptaki wiosnę nam zwiastujące. Jakże drobniutką wydaje się mała jaskółka obok wysokonogiego, okazałego i silnego bociana. Jaskółka, której przeznaczeniem jest fruwać przez cały dzień Boży, od wczesnego ranka do późnego wieczora, ma nóżki zupełnie zmarniałe, gdy tymczasem u bociana rzecz ma się wprost odwrotnie. Wysokimi szczudłami stały się nogi tego brodzącego, czyli błotnego ptaka, który przy zdobywaniu sobie pożywienia musi stać w wodzie, musi wytrwale chodzić brzegiem rzeki lub strumienia, albo tam i na powrót po błotnistej łące. Jaskółka posiada dziób bardzo krótki. Dziób ten może się szeroko rozwierać, dzięki czemu łatwiej wpadać doń mogą owady. Bocian zaś zaopatrzony jest w długi, silny, ostro ścięty dziób, którego używa niby bagnetu lub szpady. Dziobem tym bocian przebija żaby, padalce, nawet duże węże i żmije. Podczas gdy jaskółka ma bardzo długie, ostro zakończone skrzydła i widłowaty, pięknie wycięty ogon, skrzydła i ogon bociana są dosyć tępe, ponieważ ptak ten nie odbywa łowów w powietrzu i szybkie obroty nie są mu potrzebne. Wspaniałość i powaga cechująca chód bociana uwydatnia się też i w jego locie, gdy zakreślając piękne kręgi w powietrzu, spuszcza się on do swego gniazda. Gdy chce wzlecieć, musi na sam przód wykonać parę skoków. Bez tego wzbić się w powietrze nie może. Ma on 3,5 stopy długości, jego zaś siąg, czyli odległość końców rozłożonych skrzydeł, wynosi 7 stóp. Same skrzydła długie są przeszło na 2 stopy. Co się zaś tyczy ogona, to ten ma zaledwie 10 cali długości. Nie mniej uderzające niż cała postać bociana jest jego ubarwienie. Dziób i nogi są barwy czerwonej, upierzenie ogona i lotek jest czarne, pozostałej zaś części tułowia wraz z głową i szyją białe. Ponieważ ogon jest nieduży, a i złożone ciemno zabarwione lotki też nie są zbyt znaczne, przeto nasz domownik bocian otrzymał miano bociana białego. W odróżnieniu od bociana czarnego, który nosi strój czarno-brunatny z białym tylko spodem. Bocian czarny gnieździ się tylko na drzewach. Wobec tego zaś, że poluje doskonale na młode ryby oraz na dzikie ptactwo, jest dla człowieka mniej pożądanym gościem. U nas jest on rzadszym ptakiem aniżeli biały bocian, klekoce podobnie jak jego biały brat. Klekotanie to jest uderzającą osobliwością rodu bocianów. To, co u człowieka zachodzi tylko wtedy, gdy mu dokucza silny chłód, gdy ma dreszcze lub wreszcie, gdy doznaje strasznego lęku, mianowicie szybkie uderzanie szczęki o szczękę, to bocian potrafi wykonywać za każdym razem, gdy jest czym wzburzony, albo też po prostu dla rozrywki i zabawy. Bocian klekoce swym dużym dziobem wtedy, gdy się raduje, lecz również i wtedy, gdy jest gniewny lub też w inny sposób wzruszony. Subtelne ucho z samego już rytmu i tempa rozróżnić potrafi te rozmaite rodzaje klekotu. Bocianica wysiadująca jaja klekoce, kiedy bocian wraca z łowów i żer przynosi. Bocian klekoce, gdy zbliża się doń inny bocian i do walki go wyzywa. Młode klekocą, gdy z daleka dostrzegają przylatujących do gniazda rodziców. Kiedy zaś bociany szykują się do odlotu, wtedy odbywają razem wielką naradę i klekocąc wypowiadają swe mowy. Jedynym dźwiękiem, jaki krtań bociana może wydać, jest syczenie. Mniej więcej takie, jakie wydaje gęś. Dźwięk ten nie jest wyrazem gniewu, lecz raczej radości. Gdy oswojony bocian po kilku dniach lub tygodniach niewidzenia swego pana ujrzy niespodziewanie, że ten się zbliża, wtedy wybiega mu na spotkanie i sycząc składa pozdrowienie powitalne. Głowa bociana nie jest bardzo duża, natomiast czoło jego jest wysokie, a oko dosyć przebiegle spogląda na świat Boży. Zmyślność tego wielkiego ptaka nie jest bynajmniej mała, jak na przykład strusia. Przeciwnie, jest znaczna nawet. Wydaje się, jak gdyby bliskie sąsiedztwo ludzi i serdeczne z nimi obcowanie dodatnio wpłynęły na bociana. Zmyślny ten ptak bardzo dobrze rozpoznaje, czy w pobliżu jest bezpiecznie i nie należy obawiać się żadnej napaści, czy ludzie są dlań przychylnie usposobieni, czy też tak nie jest. Bocian natychmiast poznaje, że złamane koło odwozu położone na dachu lub na ściętym wierzchołku drzewa ma być dla niego wezwaniem do założenia gniazda. Szybko poznaje rodzinę swego gościnnego gospodarza, jego podwórzowego psa, konie, krowy i woły. Pozwala przyglądać się sobie w gnieździe bez żadnej oznaki trwogi, spaceruje w ludnych nawet miastach po ulicy, jeżeli tylko pewien jest bezpieczeństwa. Wie, że wieśniacy, pasterze, dzieci i kobiety nie wyrządzą mu żadnej krzywdy. Ma się jednak bocian na ostrożności wobec myśliwego lub kogoś, kto się ku niemu zbliża w nieprzyjaznych zamiarach. A gdy wybiera się na wędrówkę, wyzbywa się swego zaufania i staje się nader trwożliwym i ostrożnym ptakiem. Bociany odlatują raz na zawsze z takiej okolicy, w której strzelano do nich. Odlatują również i z tego miasta lub z tej wsi, gdzie ogień zniszczył im gniazdo lub dokąd w czasie wojny dochodził ogień bojowy. Natomiast nie przeszkadza im zgoła hałas pokojowej pracy, ani turkot wozów, ani zgiełk uliczny. Bociany umieją zręcznie obierać kierunek przeciwko wiatrowi, zarówno wtedy, gdy stoją bez ruchu, jak też wtedy, gdy są w locie, a czynią to w tym celu, aby wiatr nie rozdmuchiwał im piór. Lot ich jest cichym, lekkim żaglowaniem, podczas którego z rzadka tylko poruszają skrzydłami. Długie swe nogi w tył wyciągają i ściśle przyciskają do ciała, aby były z nim na jednej linii i jak najłatwiej przecinały powietrze. Ptak tak okazały jak bocian potrzebuje wiele pożywienia. Wprawdzie nie połyka wszystkiego, co się potem nadaje lub też co się i nie nadaje, jak to struś czyni. Jest wszakże bądź co bądź potężnym żarłokiem, a co za tym idzie, niemałym rabusiem. Jeżeli uda mu się podejść ryby w mętnej wodzie, to jest to dla niego przysmak pożądany. Wszelako nie gardzi też bynajmniej i nagimi ślimakami lądowymi i wszelkiego rodzaju owadami oraz robakami. Głównym zaś jego pożywieniem są żaby, jaszczurki, padalce, a nawet większe węże jadowite. Mniejsze węże połyka z chciwością, nie rozcinając ich uprzednio dziobem. Gdy nawinie mu się żmija, wówczas zadaje jej tak tęgie razy w głowę i ciało, że ta wnet traci siły i nie myśli o ukąszeniu. Jeżeli zaś żmija podniesie się, aby ptaka ukąsić, wtedy potrafi on szybko odskoczyć i uniknąć napaści. Umie też zręcznie schwycić mysz polną, a i w kreta ugodzić potrafi, gdy ten wyrzuca ziemię. Nawet młode zające nie są przed nim bezpieczne. Bez ceremonii zabiera je bocian matce. Bociany, podobnie jak duże ptaki drapieżne, wymagają dla siebie obszernych okręgów do polowania i z tego już powodu nie mogą żyć w licznych gromadach, jak to czynią jaskółki lub szpaki. Krajem odpowiadającym gustom bocianów nie są góry ani suche skaliste miejscowości, lecz żyzne równiny z łąkami i polami poprzecinane gdzieniegdzie wodą. Dlatego też niziny są prawdziwym rajem dla tych ptaków. Mimo to jednak lubią bociany również płaskowzgórza afrykańskie z wielkimi jeziorami, po największej części błotnistymi i z wielkim bogactwem ziemnowodnych, wężów i owadów. Tam też bociany mają swe rezydencje zimowe. Bocian przynosi obfity pokarm swoim dzieciom i nieraz może się zdarzyć, że gdy ptak przelatuje ponad zagrodą gospodarską, na głowę wieśniaczki spadnie z jego dzioba parę wężyków lub dżdżowników. Oboje rodzice walczą z sobą o lepsze, gdy chodzi o przynoszenie żeru młodym. Wiedzą, że dzieci powinny dostawać na sam przód miękkie pożywienie, jak na przykład larwy owadów, chrząszcze, szarańcze, pijawki i tym podobne małe stworzenia i w ogóle wszystko, co łatwo przez dziób się przedostaje. Zwolna jednak następuje coraz posilniejsza strawa, aż do twardoskórych żab. Stare bociany przynoszą również wodę do picia w swych gardzielach. Gdy jedno z rodziców idzie na żer, drugie pozostaje przy młodych, aby bronić w razie napaści. Wysiadywaniem jaj zajmuje się sama tylko bocianica. Zużywa na tę czynność miesiąc czasu i przez cały ten okres karmiona jest przez bociana. Przy budowie gniazda pracowali oboje, przy czym bocian zajmował się znoszeniem potrzebnego do budowy materiału, bocianica zaś układaniem go i samą budową. Przede wszystkim bociany układają na kole najrozmaitsze przedmioty, a więc pręty, kije, wióry, chrust. Następnie szpary wypełniają darnią i grudkami ziemi. Wszystko pokrywają delikatną trzciną, sitowiem, słomą, nawozem, szmatami, papierem itp. Wreszcie ścielą miękkie, cieplutkie posłanie z piór, na którym młode mogą bardzo dogodnie odpoczywać. Jeżeli pogoda sprzyja, bociany przylatują wcześniej i bocianica składa pierwsze jaje już w połowie kwietnia, po czym w krótkim czasie składa jeszcze 3 lub 4. Jaja bocianie są zupełnie białej barwy lub też wpadają nieco w żółtawy albo zielonawy kolor. Kształtu są okrągło-owalnego, to znaczy, że jeden ich koniec nie jest szerszy od drugiego. Jaja te mają niezmiernie delikatną skorupkę. Biada nieszczęsnej bocianicy, której zabrano jej własne jaja, podłożono natomiast jaja gęsie lub kurze. Przyjmuje bocianica te cudze jaja i wysiaduje je jak własne, lecz bocian wnet spostrzega podstęp. Wzburzony do najwyższego stopnia odlatuje i donosi wszystkim bocianom o tym, co widział. Po chwili już gniazdo zostaje otoczone przez bociany. Ptaki, przekonawszy się o stanie rzeczy, sprawują krwawy sąd nad bocianicą mającą w swym gnieździe cudze jaja. Zatapiają w jej piersi ostre dzioby. Bocian nie bierze udziału w krwawej egzekucji i klekocąc bez przerwy daje wyraz swemu żalowi. Na szczęście bociana i bocianicy nie dokuczają im u nas w tak okrutny sposób. Kurze bowiem jaja uważane są u nas za cenniejsze i o wiele pożyteczniejsze aniżeli jaja bocianie. Nierzadko się zdarza, że gdy starszy bocian obejmie w posiadanie swoje dawne gniazdo i oczekuje przybycia bocianicy, przybywa para młodszych bocianów, którym bardzo się to mieszkanie podoba. Natychmiast zaczyna się zażarta walka pomiędzy bocianami, a że i bocianica bierze w niej udział, przeto dwoje zwycięża jednego i zmusza zwyciężonego do ustąpienia z placu boju. Pary bocianie co rok regularnie pojawiają się w tym samym miejscu i w tym samym gnieździe, o ile im się tylko nie przeszkadza lub nie spotka ich skądinąd jakie nieszczęście. Wiemy o takich parach, które przylatywały do swego gniazda przez okres czasu dłuższy niż życie ludzkie. Zdradzały one całym swym zachowaniem, że są tu starymi znajomymi. Zdarzały się i takie wypadki, że jeżeli jedno z dwojga małżonków nie mogło udać się w wielką podróż jesienną, czy to dlatego, że miało chrome skrzydło, czy to wskutek innej jakiejś przeszkody, wtedy i drugie postanawiało znosić wraz ze swym drogim towarzyszem surowość zimy północnej. Pewien szwajcarski badacz przyrody opowiada następujący osobliwy fakt o bocianie, którego sam obserwował i następnie wypchanego pomieścił w swym zbiorze ptaków. W pewnym miasteczku na dachu kościółka było gniazdo bocianie zamieszkiwane od kilku już lat przez parę bocianów. Przez 3 lata z rzędu stara bocianica zostawała tu również przez zimę. Podczas najstroższych mrozów szukała schronienia pod dachem stajni, a od czasu do czasu ukazywała się na dachu kościółka. Pożywienie znajdowała nad strumykami i źródłami zabezpieczonymi od zamarznięcia. Na wiosnę wrócił bocian i oto ptaki znowu znalazły się razem. Wylęgły się znowu młode, które razem wychowywały. Wreszcie, gdy 4. jesień nadeszła, bocian postanowił przez czas zimy dotrzymywać bocianicy towarzystwa. Pozostał z nią razem. Jeszcze przez 3 lata zimowały razem bociany w miasteczku. Wreszcie jednej zimy nieludzki jakiś wieśniak zastrzelił bociana, następnej zaś zimy bocianicę. Okazało się, że bocianica miała uszkodzone skrzydło i dlatego nie mogła wzbijać się wysoko w przestworza i przedsiębrać na jesieni wraz z całym rodem bocianim wielkiej podróży do oddalonych krajów. Chwalebna jest zaprawdę troskliwość, z jaką stare bociany dbają o bezpieczeństwo swych młodych. Gdy młode ptaki podrastają i zaczynają być bardziej ruchliwe, rodzice znowu przynoszą pręty, gałązki na brzeg gniazda, aby zabezpieczyć dzieci od wypadnięcia. Po upływie 8 tygodni młode pokolenie jest już zdolne do lotu i odważa się na pierwszą wycieczkę z gniazda na szczyt dachu. Rodzice czuwają nad każdym ich poruszeniem i doświadczają najwyższej radości, gdy wycieczka dobrze się dzieciom udaje. Stare bociany wtajemniczają swe latorośle we wszystkie elementarne zasady sztuki latania, a gdy te początki zostały już dobrze pojęte, wówczas odbywa się pierwsza wycieczka na pole, gdzie rodzice pokazują dzieciom, jak obfita czeka tu na nie strawa. Wierzenia ludowe głoszą, że w razie pożaru bocian bierze na grzbiet swe młode i przenosi je w bezpieczne miejsce. Bocian według tego podania ma sprowadzać bezpieczeństwo i błogosławieństwo na miejsce, gdzie osiądzie. Po tej niemałej dawce informacji wesoła piosenka nawiązująca do przekonania, że bocian przynosi dzieci.
Leci, 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 radia bocian. Niesie, niesie, niesie dzieci. Leci, leci, niesie dzieci, hrabia bocian. Co przyniesie bocian dziobie swym? Czy dziewczynkę, łopczyka, czy płyn? Czy trojanki do szoleczki mej? To leci, leci, niesie dzieci, hrabia bocian, hej!
Klek, 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 bocian, klek, uczyn. Pe, 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 dzieciotko płaczyn.
Jak nam spuści ten bundolo wziął, to w domu będzie radość wielka z babykiem oboje.
Klek,
Przybywajcie wraz, wesoło sobie spędzimy czas. Z tej okazji trzeba napić się, radośnie witać hrabiego bociana, co się wie.
Klek, 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 pociąg klekoczy.
Jak nam spuści ten bundle of joy, to domu będzie radość wielka z babyka oboje.
Klek, 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 klek.
Przy okazji powracających do Polski bocianów proszę posłuchać krótkiej korespondencji z Frankfurtu nad Menem, zamieszczonej w 1918 roku w jednym z lutowych numerów Dziennika Śląskiego. Korespondencji nadano tytuł Bocian zdrajcą. Smutnie zakończyła się dla obwinionych sprawa przed sądem karnym we Frankfurcie nad Menem. Sługa miejski, Fryderyk Koch, utrzymywał stosunek miłosny z wdową Roll, o którym to stosunku szewc Zomer władzy miejskiej doniósł. Koch, jak również Rollowa, wnieśli skargę na Zomera o oszczerstwo, ponieważ zeznali pod przysięgą, że jest to tylko zmyślona potwarz, ażeby Kochowi zaszkodzić. Skazał sąd oszczerce na 2 miesiące więzienia, które Zomer odsiedział. Na tym nie koniec. Kilka miesięcy po ogłoszeniu wyroku zgłosił się bocian na świadka, składając wdowie Roll bliźnięta w ofierze. Wobec takiego dowodu sprawa się zmienia. Teraz Zomer doniósł do prokuratury, że Koch i Rollowa w procesie, w którym jego zasądzono na 2 miesiące więzienia, popełnili krzywoprzysięstwo. Wniósł zarazem o unieważnienie poprzedniego wyroku. Po wyczerpujących rozprawach zasądzono Kocha na 4 lata domu karnego, Rollową na 9 miesięcy więzienia. Naprzeciw Zomerowi zniesiono wyrok. Ale cóż mu teraz to wszystko pomoże, kiedy swoje 2 miesiące już odsiedział?
Tam na trawie bocian sobie spaceruje, żabki na obiad je. Patrz kochanie, jak ciekawie on się tobie przypatruje, czego od ciebie chce. Bocian to mądry ptak, bocian nadziei znak. Nie wygląda groźnie, lecz gdy spojrzy się, trzeba z nim ostrożnie. Każdy o tym wie, kochanie, bocian dziób duży ma. Bocian w zadumie trwa. Lubi stać przy drodze, na jednej takiej cienkiej nodze, bocian. Bocian, dziadzio z babcią w niego wierzą, ale ja już nie. że w szczytach czasem kola umieszczają z góry, już ciesząc się, że gdy wiosną znów zawita mili bociek z cieplych krajów gniazdko, tam skleci swe. O, bocian to mądry ptak, bocian nadziei znak. Nie wygląda groźnie, lecz gdy spojrzy się, trzeba z nim ostrożnie. Każdy o tym wie, kochanie, bocian dziób duży ma. Bocian w zadumie trwa. Lubi stać przy drodze, na jednej takiej cienkiej nodze. Bocian, bocian, dziadzio z babcią w niego wierzą, ale my już nie.
Powoli pora kończyć dzisiejszy program Twojego Radia, który przygotowała Jolanta Pawluk, a zrealizowali Stefan i Tadeusz Żochowscy. Będzie jeszcze Matylda Damięcka i Radek Łukasiewicz z piosenką pod tytułem Mężczyźni, przygotowaną na niedawny Dzień Kobiet. My już teraz dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do głośników za tydzień.
Zapraszamy do reklamy.